Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Chrystusie, bracia i siostry, cieszę się, że razem z Wami mogę tutaj ten czas takiego już bardzo bliskiego przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy przeżyć w tych dniach rekolekcyjnych. Bo musimy, myślę, pamiętać, że rekolekcje to wspólny czas, Twój i mój czas, kiedy mamy się zatrzymać w naszym życiu i przez wspólne rozważania, przez modlitwę, przez spotykanie się, podpowiadać, wsłuchiwać się w te podpowiedzi Boże, aby to nasze życie, ta nasza codzienność poprawiała się, przemieniała się. Nie jest to na pewno łatwy czas, ale pamiętajmy, nasze życie jest zbyt krótkie, zbyt ważne i zbyt cenne, aby pozwolić sobie na jakąś byle jakość, na jakąś taką wegetację, której, myślę, dzisiaj nie brakuje i którą, myślę, też obserwujemy, być może także i w sobie. Rekolekcje to święty czas, który ma zmobilizować nas, abyśmy z nową gorliwością, z nowym zapałem wsłuchiwali się w te Boże podpowiedzi, Boże drogowskazy, które Bóg stawia każdemu z nas i poucza nas, kierując swoje słowo przez sakramenty w nasze serce. Jednak musimy pamiętać, że Bóg nigdy nie uszczęśliwia na siłę. Zawsze ze strony Pana Boga jest subtelne i delikatne, jeżeli chcesz. I tak jak mówi Stary Testament, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie, abyś dobrze żył, dobrze postępował, abyś odziedziczył życie na ziemi, ale więcej, abyś żył wiecznie. Jakie są moje wybory, jakie są moje decyzje, jakie są moje postanowienia? Jak je realizuję? Rekolekcje to święty czas zatrzymania się w swoim życiu, w swojej gonitwie, w swoich bardzo ważnych, potrzebnych obowiązkach. Ale właśnie rekolekcje to czas zainwestowania w swoje życie duchowe. Nasza kondycja jest bardzo wątła i słaba i trzeba tego zatrzymywania się, mobilizowania się, aby wędrować razem z Bogiem. Pozwólcie, moi drodzy, że na początku zapoznam Was niejako z tematami, z którymi postaramy się spotkać, które postaramy się sobie przybliżyć. Przyjeżdżając tutaj do Was, zastanawiałem się, jakie tematy poruszyć, nad czym się zatrzymać. I doszedłem do wniosku, że z takiego doświadczenia też i konfesjonałowego, że właśnie w tych najprostszych rzeczach, które spełniamy, z tym najwięcej mamy często problemów, trudności. I może właśnie warto i trzeba wrócić do tych źródeł, do tych korzeni, aby tam rzeczywiście odnowić, usunąć to, co trujące, co szkodliwe, aby całe nasze życie było rzeczywiście jak najlepsze. Aby zmierzało i rozwijało się w stronę Boga, po Bożemu. Dlatego też, moi drodzy, jutro, z racji tego, że we wtorek i w środę będzie okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej, powiemy sobie w dniu jutrzejszym na naszych naukach rekolekcyjnych o godzinie 10 i 18 na temat grzechu, na temat sakramentu spowiedzi. Od strony bardzo takiej technicznej spróbujemy podejść do tego sakramentu, który jest wielkim darem ze strony Jezusa Chrystusa, a tak często przez nas bagatelizowanym, traktowanym świątecznie, od świąt do świąt. I tak wiele różnorakich trudności przychodzi właśnie z tym sakramentem. Dlaczego znów od spowiedzi do spowiedzi te same grzechy? Dlaczego ta pokuta taka mała? Dlaczego stres, lęk, co się z nami dzieje, gdy przychodzimy do konfesjonału? Ręce zaczynają drżeć, głos zaczyna się łamać, kolana coraz cięższe, stopy jakby z ołowiu. Kto to będzie, jak to będzie, co to będzie? Różne doświadczenia, jeśli chodzi o sakrament spowiedzi. I tutaj właśnie nad tym sakramentem się zatrzymamy, aby do tego sakramentu jeszcze bardziej przylgnąć, aby z niego regularnie korzystać. Aby ten sakrament rzeczywiście odbudowywał, bo to jest jego istota, także odbudowywał. Pojawiają się różnorakie głosy, czy nie lepiej wprowadzić spowiedź powszechną. No po co tego księdza męczyć? denerwować, kolejki, zniecierpliwienia, czy nie lepiej byłoby właśnie spowiedź powszechną, przecież tak idziemy do Pana Boga i tak idziemy do Pana Boga. Dlaczego nie wolno w ten sposób podchodzić do sakramentu spowiedzi? Dlaczego spowiedź powszechna jest niedopuszczalna w Kościele? Na te i inne pytania jutro postaramy się sobie odpowiedzieć, aby, powtarzam, podchodzić do tego sakramentu z wielką ufnością i z wielką częstotliwością. W kolejnym naszym dniu we wtorek zatrzymamy się nad tematem związanym z modlitwą. Bardzo wielki, szeroki temat i zdaję sobie sprawę, że każdy temat, który będziemy tutaj poruszać w tych kilkunastu minutach, które mamy tutaj do zagospodarowania dla siebie, nie jesteśmy w stanie wyczerpać. Ale myślę, znowu te podstawy. Dlaczego mam się modlić? Po co mam się modlić? Czy to nie jest strata czasu? Dzisiaj zakony kontemplacyjne. Czy nie lepiej byłoby, gdyby zajęły się dziećmi ulicy, dziećmi w domach dziecka? Tyle pracy jest do zrobienia, a niektórzy zamykają się na całe życie, żeby się modlić. Czy to nie jest strata potencji ludzkiej, którą można by wykorzystać w bardzo pięknych, zaszczytnych celach? Dlaczego mamy trudności w modlitwie, zniecierpliwienia, różnorakie myśli, czy Pan Bóg wysłuchuje moich modlitw? Co to takiego jest modlitwa? I znowu różnorakie trudności, które przychodzą, jeśli chodzi o modlitwę. Brak czasu, roztargnienia, miejsce, gdzie powinienem się modlić. Te i inne tematy we wtorek. I w ostatnim naszym dniu zatrzymamy się nad tematem, którego, myślę, nigdy nie powinno zabraknąć podczas rekolekcji, podczas spotykania się z Bogiem, który chce odnawiać, który chce mobilizować. To temat Eucharystia. To tutaj, moi drodzy, w Eucharystii, w której także teraz trwamy, dokonuje się nasza przemiana. I znowu, jak często bagatelizowana Eucharystia, bo zmęczenie, bo jakiś program, bo jakaś uroczystość, ach, podaruję sobie. Lekceważenie niedzielnej mszy świętej. Jak było traktowane takie lekceważenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Dlaczego powinniśmy wstawać, może nawet po żołniersku, na rozkaz? Ponieważ Chrystus tak powiedział właśnie na Eucharystii. Dlaczego powinniśmy tutaj się gromadzić? Przecież Bóg jest wszędzie, jak to niektóre ruchy religijne i sekty mówią. Czy koniecznie w Kościele? Te inne tematy, powtarzam, mają nas zmobilizować do gorliwości, do tego, aby przemieniać swój sposób myślenia. W środę popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Nawrócenie, moi drodzy, to nie jakieś od razu zrywy, jakieś hura i zaczynanie od jakichś wielkich rzeczy. Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia. Chrystus nieustannie chce nas wychowywać w swojej szkole. Ale to jak dzieci, często są toporne, często butne, tupiemy nogami i mówimy, ja wiem lepiej. Chrystus cały czas z wielką cierpliwością chce nas wychowywać. Te cierpliwości mu nie brakuje. My często byśmy to inaczej czasami, patrząc jeden na drugiego, załatwili. Bo niekiedy takie głupoty, takie wielkie nieporozumienia. Jezus Chrystus chce nas nieustannie odnawiać. Tej odnowy każdy z nas potrzebuje. Wkrada się gdzieś w nasze życie to powiedzenie następnym razem. Może gdzieś, gdy przybędzie lat, może gdy zrobię i spełnię wszystkie te swoje plany, które gdzieś powziąłem. Ktoś kiedyś powiedział, chcesz rozbawić Pana Boga? Opowiadaj Mu o swoich planach na długie lata. Szatan, który chce za wszelką cenę zniewolić człowieka, ale jego głównym zadaniem jest śmierć człowieka. To jest jego główne zadanie i cel. Będzie posługiwał się różnego rodzaju fortelami, kłamstwami, wszelkiego rodzaju dostępnymi środkami, aby nas zniechęcić. I tutaj chociażby to czytanie, które usłyszeliśmy podczas dzisiejszej liturgii słowa, Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Święty Paweł mówi wyraźnie, do czego innego dąży ciało, do czego innego dąży duch. Między nimi jest wielkie napięcie. To nie znaczy, żeby teraz machnąć ręką na ciało. Nie. Ale znowu, podczas rekolekcji starajmy się zadać sobie pytanie, jakie są proporcje, jeśli chodzi o ciało i troskę o to ciało, a jakie proporcje co do ducha? Co takiego robię, aby moja dusza, moje serce rzeczywiście napałało się i napełniało się Bogiem? Bóg daje mi konkretne podpowiedzi, drogowskazy, przykazania Boże, naukę, w jaki sposób żyć, postępować. W dzisiejszym czasie, w dzisiejszym XXI wieku wielu jest takich, którzy podchodzi do przykazań Boże. Panie Boże, owszem, z tym się zgadzam, to ewentualnie jeszcze przyjmuję, ale z tym i z tym, Panie Boże, wybacz. Nie zgadzam się. Pamiętajmy, moi drodzy, z przykazaniami Bożymi się nie dyskutuje. Je się realizuje, nimi się żyje. Bo one są dane od Boga po to, w swej wielkiej mądrości i trosce o człowieka, aby człowiek w życiu się nie pogubił. Każde przykazanie, także kolejność, to nie jest przypadek. Kolejność przykazań Bożych także jest bardzo ważna, istotna. Pierwsze trzy, jak wiemy, mieszczą się na pierwszej tablicy. Przyznam się, że jeszcze jako dziecko zastanawiałem się, dlaczego, Panie Boże, nie zrobiłeś czegoś takiego, że pięć na jednym, pięć na drugim. Dopiero późniejsza katecheza wyjaśniła, że pierwsze przykazania trzy odnoszą się do relacji z Panem Bogiem. Druga tablica i siedem przykazań, zaczynająca się od czci ojca swego i matkę swoją. Ważne przykazanie, istotne przykazanie. Rozpoczyna relację międzyludzką. Jeżeli jest byle jaka relacja z rodzicami, będzie byle jaka relacja z Panem Bogiem. Te światy się przenikają. Bóg, który nieustannie troszczy się o człowieka, szatan, który za wszelką cenę chce zniewolić człowieka, uśmiercić, zniechęcić. Bruno Ferrero, który opisuje wiele różnorakich opowieści, bajek także, przekazuje nam w ten sposób niesamowite treści, wielkie treści, które powinny nam pomagać. Jeden z opowiadań mówi na ten temat, jeśli chodzi o Lucyfera, o podstępy szatańskie, opisuje taką scenę. Lucyfer wezwał swoje sługi, podzielił ich na trzy zastępy i w momencie, gdy miał ich wysyłać na to, aby zwodziły człowieka, pyta się tych swoich zastępów trzech, jakimi to metodami będą się posługiwać. Pierwszy zastęp odpowiada, my będziemy wmawiać człowiekowi, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma. Po co Kościół, po co modlitwy? To jest wymysł księży. Lucyfer uśmiechnął się i mówi, no jeżeli to się uda, piekło będzie pełne tych ludzi, którzy w to uwierzą. Zwraca się z tym samym pytaniem do drugiego zastępu. Jakimi to wy metodami będziecie się posługiwać, aby zwodzić człowieka? Drugi zastęp odpowiada, my z kolei będziemy wmawiać człowiekowi, że szatan nie istnieje, nas nie ma. Uśmiechnął się Lucyfer, mówi, o wiele skuteczniejsza metoda od pierwszej. Bo człowiek zawsze usprawiedliwi się, wytłumaczy, bo taka natura, bo taka rodzina, bo takie społeczeństwo, takie środowisko, taka skłonność. I w końcu zwraca się do trzeciego zastępu. Trzeci zastęp z kolei odpowiada na to samo pytanie. My z kolei będziemy wmawiać człowiekowi, że ma jeszcze czas. To, co ma zrobić dzisiaj, niech zrobi jutro. Słowo jutro. Tak często i w naszym słownictwie, i w naszym życiu ono występuje. Powtarzam, życie nasze jest zbyt krótkie i zbyt ważne, żeby sobie pozwolić na byle jakość, na jakąś nijakość, na wegetację. Trzeba w naszym życiu nieustannie oswajać tego wilka, który bardziej lub mniej odzywa się, warczy, gryzie. Jeżeli będziemy Bożym narzędziem, jeżeli będziemy mieli Boga w swoim sercu, będziemy przemieniać tych, którzy warczą, będziemy mieli cierpliwość wobec nich i swoją miłością, swoim przykładem naprawdę możemy zrobić bardzo wiele. Ale nie odwrotnie. Nie, że damy radę bez Boga. Tylko wtedy, kiedy my sami będziemy napełnieni Bogiem, kiedy tego wilka nie będzie w nas, będziemy również dokonywali tych rzeczy, których dokonał święty Franciszek ponad 750 lat temu w mieście Gubbio. Na nasze zakończenie naszej pierwszej nauki, pierwszego rozważania, słuchajmy się może jeszcze w te słowa ballady, które, myślę, opowiadają o Tobie i o mnie. Bardziej lub mniej, ale myślę o każdym z nas. Posłuchajmy.
Dawno temu tak rozpoczął pewien brat zapałem historię, którą starsi jedynie pamiętali. Było miasto zwane Gubbio, bogate i wspaniałe, a w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali. Choć w dostatku żył każdy i żadna potrzeba nie spędzała nigdy snu zniczy ich powie, lecz na próżno żebrak prosił tutaj o kawałek chleba. Próżno pytał o gospodę utrudzony człowiek. Dnia pewnego powstał w mieście płacz wielki i zboga i kazali zamknąć bramę rajcy wraz z burmistrzem. Nagle Gubbio przypomniało sobie o istnieniu Boga. O tych rzekach nagle przypomnieli sobie wszyscy. Miasto było zewsząd lasami otoczone. W nich pojawił się wilk straszny, ogromna czarna bestia. Żerał owce, jagnięta, żerał bydło i konie. W owym dniu zaś porwał kilku kupców spod bram miasta. Właśnie wtedy, gdy nadziei nikt już nie miał na to, że odejdzie zły wilka z nich, lęk zboganie rozpacz, poza mury, które wokół otaczały miasto, wyszedł święty Franciszek i bardzo się zatroskał. Ulitował się nad ludźmi, tak oznajmił rajcom, pójdę w góry, by odnaleźć złego brata wilka. I poszedł tak jak stało, mimo przestróg mieszkańców, by go znalazł, podniósł rękę i dotknął jego pyska. Bracie wilku, Pan tu stworzył tak piękny cały świat. Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone Bogu wszystkim, ulecz duszę swoją chorą z nienawiści. Bracie wilku, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone Bogu wszystkim, ulecz duszę swoją chorą z nienawiści. Gdy tak święty Franciszek upominał złego wilka, ten o dziwo spokorniał i ze wstydu przymknął oczy, a od żalu wielkiego spod powiek łez kilka uroniło wilczysko na biedaczyny stopy. Kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, by zobaczyć rozbójnika potulnego jak barany, wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę i wygłosił ludziom z Gubbio takie kazanie. Bracia wilcy, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracia wilcy, czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła? Proście Pana, On przebaczy i zapomni grzechy wszystkim. On uleczy wasze serca chore z nienawiści. bracia wilcy, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracia wilcy, czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła? Proście Pana, On przebaczy i zapomni grzechy wszystkich. On uleczy wasze serca chore z nienawiści. Nawrócili się mieszkańcy, chciwi i obłudni, poruszeni aż do głębi kazaniem świętego, a więc do końca życia mieszkał w głowie razem z ludźmi, bo bardzo kochał dzieci i zabawę schowanego. Ale to jeszcze nie koniec mojej opowieści. Stary brat pokiwał głową i pogłaskał siwą brodę. Spójrzcie, ile dzisiaj w świecie krzywd, łez i boleści, bo nie bratem, ale wilkiem człowiekowi bywa człowiek. Bracie wilku, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone Bogu wszystkim, ulecz duszę swoją chorą z nienawiści. Bracia wilcy, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracia wilcy, czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła? Proście Pana, On przebaczy i zapomni grzechy wszystkich. On uleczy wasze serca chore nienawiści.
Czas rekolekcji to czas, aby rzeczywiście usuwać ze swojego życia, z mojego i twojego, właśnie tego wilka, który często gryzie kąsa najbliższych. Amen.